Ja tak patrzę na plakat, który pani do nas przyniosła. Nie bądź tabletowym rodzicem.
Jest to plakat, który wydrukowała Fundacja Dzieci Niczyje, która zajmuje się między innymi propagowaniem tego, żeby mniejsza ilość, jest profilaktyką po prostu, zajmuje się profilaktyką, żeby jak najmniejsza liczba dzieci jednak uległa uzależnieniu, żeby edukować rodziców, dziadków, żeby tablet, telefon, telewizor nawet, o czym tutaj nie wspomnieliśmy, nie była źródłem uzależnienia u małego dziecka.
Przejdźmy do pana dyrektora Mariusza Dubojskiego. Bardzo, myślę, częstym też problemem jest to, w przypadku tych nieco starszych dzieci, że my jako rodzice nie do końca rozumiemy ich świat. My nie rozumiemy, co mówią ci blogerzy, co mówią ci youtuberzy, bo kiedy oglądamy na przykład Psi Patrol z dzieckiem i no to jest jeszcze, powiedzmy, taka bajka dla małego dziecka, czy bajki o księżniczkach, no to w miarę tutaj jeszcze jesteśmy w stanie ogarnąć, mówiąc po młodzieżowemu. Czy rodzice też podkreślają, że oni może nie do końca są w stanie pojąć w ogóle, czym to dziecko jest zainteresowane?
W wielu przypadkach tak. Ze względu właśnie, tak jak obserwuję ja, tak jak rozmawiam też z pedagogiem w mojej szkole, czy też z psychologiem, bo akurat to też jest ciekawa kwestia, że uważam, że w każdej szkole faktycznie powinien być psycholog, tylko nie z doskoku, bo to już jest za późno. My mamy za dużą trudność z radzeniem sobie właśnie z emocjami, a to wszystko wynika z tego, że rodzic powoli w tym całym zabieganiu nie ma czasu. I ten plakat właśnie, nie bądź tabletowym rodzicem, to jest to tyle fajne, że tak pozwolę sobie nawiązać, fajne przesłanie, ponieważ no nawet dzisiaj jadąc tutaj do studia, model współczesnej rodziny, tata prowadził samochód, mama siedziała obok z telefonem w ręku, za nimi siedziało dziecko na foteliku, które w zagłówku miało tablet. Z bajku. No, idealna sytuacja, no nic nie chce. Nie?
Idealna niedzielna sytuacja,
tak, czy to do kościoła, czy z kościoła, czy w ogóle wyjazd jakiś tam rodzinny, bo pogoda sprzyja, ale jest to taki już model, że my przestajemy rozmawiać i rodzice, kiedy zgłaszają się...
Ale panie Mariuszu, pozwoli pan, że przerwę. Czy też nie jest tak, że mówiąc o uzależnieniach dzieci, o narażeniu na te uzależnienia, nie powinniśmy się najpierw przyjrzeć nam, dorosłym?
Oczywiście. Znaczy w ogóle edukację powinniśmy zacząć od rodziców.
Jasne.
To jest pierwszy punkt, który ja uważam powinien być realizowany. Najpierw rodzic. Że nie zawsze, za chwilę będziemy mieli maj, okres komunii, tak? Że ten telefon czy tablet, komputer nie jest idealnym prezentem. Wręcz odwrotnie. Powinniśmy się starać dawać innego rodzaju prezenty. Inaczej na to patrzeć, uświadomić sobie to, co pan Tomasz słusznie zauważył. Obserwować dzieci. Każdorazowo te zmiany są od delikatnych, a kiedy już zaobserwujemy te faktycznie drastyczne, to wtedy jest rozkładanie rąk i nie wiemy, co robić. Bo już jest wtedy za późno. I rodzic też przez fakt, że nie rozmawia z rodzicem, to już nawiązując do tego, co pani zaczęła, faktycznie nie rozumie. Tych treści, które słyszy. To już mamy taką nową mowę w języku
ale
polskim.
Ale jeszcze w ogóle rodzicowi się chce w ogóle zajrzeć tam, to dziecko tam robi, tak? Bo to nie zawsze...
Albo nie zawsze też ten rodzic potrafi to zrobić. Nie każdy umie przeszukać historię w komputerze, teraz już też są obejścia tego, które dzieci prędzej znają niż dorośli. Jest taki... z jednej strony śmieszny, z drugiej strony przykry filmik krążący na YouTubie, jak się rodzi malutkie dziecko i tak naprawdę od razu zakłada sobie wszystkie portale społecznościowe, jak tylko wyjdzie, bo wyciąga lekarzowi z kitla telefon, już sobie zakłada Facebooka, kanał na YouTubie, on już sobie robi transmisję live, raczkuje przez szpital, no i wszyscy się z tego uśmiechają, a tak naprawdę to jest bardzo przykry filmik, bo faktycznie ja obserwuję jako nauczyciel, że nasi uczniowie zaczynają nas coraz szybciej wyprzedzać technologicznie. Dla nich to jest niebywała łatwość poznawania tej technologii i niestety też nie ma nad tym panowania. To jest zupełnie inny świat, który nie ma granic. I taki youtuber, każdy z nas może być youtuberem. My dziś wrócimy do domów, wypijemy kawę, usiądziemy, zaczniemy nagrywać i stajemy się youtuberami. Czy ktoś to będzie oglądał, czy nie, to już jest inna sprawa, ale nikt nie będzie sprawdzał, o czym ja mówię. Nie? I tutaj też wśród dzieciaków zaczyna się taka właśnie moda na oglądanie. Oni się dzielą między sobą, zakładają grupy różne, wymieniają się, ustawiają powiadomienia, że kiedy ich youtuber zaczyna nadawać, nie ma nic ważniejszego, jest tylko ten czas. Nie?
I często taki youtuber staje się autorytetem dla tego dziecka i trudno nawet z nim konkurować.
No nawet nie możemy z nim konkurować, bo my nie jako osoby dorosłe w rozumieniu młodego człowieka nie wiemy, co to jest życie, nie rozumiemy dzisiejszych problemów i też każdy...
Niestety po części to jest prawda.
No to jest właśnie prawda, tak. To, co pan wcześniej mówił, ja się zupełnie z tym zgadzam, tak się przysłuchiwałem i faktycznie jest to wielka prawda, bo fakt jest taki, że mówimy dzieciom, a weź uspokój się, a dasz radę, nie? Takie właśnie na siłę motywowanie, ale nie zagłębiamy się w sedno problemu, nie? I tu się rodzi problem.
Panie Tomaszu, ale czy takie rozsądne korzystanie z tego internetu jest okej, prawda? Bo żyjemy w takich czasach, że od tego dzieciaki nie uciekną. Jeżeli będą rozsądnie korzystać, to też wyrosną z tych autorytetów kiedyś.
Nie tak, jak my wyrośliśmy, mając autorytety pod tytułem piosenkarzy, aktorów i tak dalej. No pewnie, że tak. Tylko nie, jakby ja bym troszeczkę inaczej na to spojrzał, bo pani redaktor zadała pytanie panu dyrektorowi, jak szkoła walczy z tym zjawiskiem. Moim zdaniem nie należy w ogóle z tym walczyć. Musimy się zastanowić teraz, jak poukładać te elementy cywilizacyjne w naszym funkcjonowaniu społecznym. Natomiast nie mamy za bardzo pomysłu jako dorośli, szczerze powiem. Ani nauczyciele, ani środowisko akademickie, ani inne środowiska zajmujące się tym, mam wrażenie, że my jako dorośli nie mamy na to pomysłu, co z tym fantem w tej chwili zrobić.
Zakazać nie możemy.
No nie możemy, to jest niemożliwe. Zresztą to, co robią też słychać w mediach, tak? We Francji w niektórych szkołach zabroniono absolutnie. We Włoszech Ministerstwo Edukacji zezwoliło na korzystanie ze smartfona jako elementu edukacyjnego. W całej Europie chyba i na świecie jest to coraz większy problem, bo nie wiemy. My jesteśmy w takim toku permanentnej zmiany. Ta zmiana nas wyprzedziła za mocno i my jako dorośli no nie wiemy, jak na nią zareagować tak naprawdę. My nad tym musimy się zastanawiać, jak w tym systemie edukacji, jak w systemie uświadamiania też rodziców, bo tak jak pan dyrektor powiedział, to jest najważniejszy element, rozmawiać na ten temat. To jest bardzo trudna sprawa w tej chwili. No bo wie pani, no, my mówimy o dzieciach. Siedzę w kinie, a obok mnie około 60-letni człowiek odbiera telefon i przez niego rozmawia. No to nie dotyczy tylko dzieci. Niestety nie dotyczy. Dorośli też nie wiedzą, co z tym fantem cywilizacyjnym pod tytułem smartfon mają zrobić, jak się zachować, jak z niego sensownie korzystać, a jak się uchronić od niebezpieczeństw, które niesie. Natomiast tutaj pan dyrektor powiedział też o YouTubie. No to jest w ogóle troszeczkę przerażające, bo ten portal społecznościowy dawniej kontrolował pewne elementy swoich publikacji, które się tam pojawiały. Natomiast w ostatnich latach coś się stało, co spowodowało, że no pojawiło się takie zjawisko jak patostreaming, który jest w ogóle przerażający, co tam się pokazuje i dzieje. I rzeczywiście dzieci mają do tego dostęp bez ograniczeń. Ale to, co też powiedziałem, no spotykam się z takim rodzajem, no brzydko powiem, zupełnej indolencji dorosłych ludzi, bo rodzice... Rozmawiając na ten temat, kiedy przyprowadzają mi dziecko do gabinetu, ja często pytam, dobrze, to wie pani, co on w tym, w co gra, co ogląda?
Nie wiedzą.
No nie. No ale dlaczego? To nawet z ciekawości znania zainteresowań mojego dziecka usiadłbym z nim i zobaczył, w co on gra, tak? Albo co on tam ogląda, co go tam interesuje.
Nawet jeżeli odpowie nam dziecko, że i tak tego nie zrozumiesz.
Tak, no nawet tak. Jeżeli tak odpowie.
To jest to samo z grami.
To samo z grami, dokładnie.
gry teraz naprawdę poszły tak do przodu, że my grając zatracamy poczucie rzeczywistości. A jeszcze jak założymy te okulary, to już w ogóle wchodzimy w inny świat.
Też pan gra?
No niestety, czasem się zdarzy. Czasem się zdarzy. Po to są, tak, dla rozrywki, ale z tym, że chyba trochę krócej. Ostatnio wracałem z uczniami z wyjścia i akurat był ze mną nauczyciel i taka się wywiązała właśnie rozmowa na temat gier. I bardzo mądry przykład rozliczenia tego podał, o którym mało chyba który rodzic sobie zdaje sprawę. Gry teraz komputerowe mają mierniki czasu. I to też jest moda wśród uczniów. Ile godzin w weekend spędziłeś na graniu? No i to są rankingi robione. Ile czasu ktoś poświęcił na grę? I jeden uczeń wyliczył ileś tysięcy minut czy godzin, że grał w daną grę. No i ten mój nauczyciel mówi do niego, no to dobrze, no to zobacz. Średnio w szkole spędzasz godzin 8 z dodatkowymi, ze wszystkim. 8 godzin. 5 dni w tygodniu. 4 tygodnie w miesiącu. I wyszło, że tak naprawdę w ostatnim roku ten uczeń przegrał 3 lata szkolne. 3 lata szkolne spędził na graniu w grę. I jaka to jest strata czasu. Nie? I teraz to jest jedno, że tu marnujemy czas. Drugie, nie zwracamy jako dorośli uwagi, czy ta gra jest dla mojego dziecka.
To jest to w ogóle.
I to w ogóle nie zwracamy.
Wiek, tak. Może wszystkie gry mają na opakowaniach
oznaczniki, prawda?
Nie ma. Dorośli w ogóle na
tak
to same nie patrzą.
Tak samo programy w telewizji czy bajki też tak mają.
Oczywiście, od któregoś wieku. Którymś razem w szkole zaprosiliśmy mojego znajomego, który przedstawiał rodzicom zagrożenia z cyfrowych mediów. No i no to na pewno nie jest wielkim zdziwieniem, że niewielu rodziców przybyło, ale nawet z tych, którzy przybyli, no bo niewielu przybyło, bo to jest zawsze argumentacja, to mojego nie dotyczy, przecież spokojny człowiek, do rany przyłóż. Ale z tych, co przyszli, naprawdę wielu rodziców po spotkaniu z tym panem zostało, rozmawiało i oni sami nie wierzyli, bo sami się dali złapać w tą pułapkę, w tę pułapkę właśnie nie zwracania na to uwagi. A treści, które tam są przerzucane, naprawdę wchłaniają człowieka. Tym bardziej, że teraz w tych grach mamy do czynienia z takim pokazaniem otoczenia, które jest. Mamy tam już YouTube, mamy jakieś te telefony. I dziecko zaczyna, ten młody człowiek zaczyna w ogóle gubić poczucie, że to jest coś nie tak, że to coś może uzależnić. No tak, w telewizji jest, w grach jest.
Poza tym, o co ci, mamo, chodzi, skoro sama też siedzisz cały czas z komórką?
Oczywiście. Czy tato, no tak, prawda? Tak. No, dlatego to też, no, też nie dajemy takiego przykładu. Nie spędzamy chyba za dużo czasu właśnie, czy to na rozmowie, czy z tym młodym człowiekiem, nie słuchamy go. Ja sobie zdaję sprawę, że często i teraz wielu rodziców, co może nas słucha, powie, no tak, ale to są przecież tak proste, głupkowate tematy, no ale dla nich ważne. Dla nich ważne. Tak. My możemy tego nie rozumieć po dorosłemu, ale dla tego dziecka jego zmartwienia to są zmartwienia naprawdę ważne. To jest być albo nie być jego w tej grupie społecznej, w której się znajduje. Dlatego też musimy się jako dorośli chyba uzbroić w bardzo wielką cierpliwość, żeby te dzieci słuchać. One naprawdę muszą się przed kimś wygadać. Bo jeśli nie wygadają się przed nami, to wygadają się w internecie. A tam nie wiemy, kto jest odbiorcą tych treści. I albo może skrzywdzić, zranić, albo często gęsto, jak ja to obserwuję, pogłębić tą depresję. Tak? Jeśli już mamy do czynienia z depresją, czy z jakimś takim stanem, nazwijmy to dołem, tak? Jak mają doła, no to niestety dzieci, które zaczynają wymieniać się tymi wiadomościami w internecie, tworzą swoje grupy pseudo-wsparcia, które tak naprawdę wspierają się w wzajemnym dołowaniu, a nie w wyciąganiu z problemu. Bo oni są za młodzi, żeby rozwiązać ten problem.
Tak jest.
Oni się nakręcają wszyscy w tym i takim jest na razie dobrze.
No ale tu jest też ważny element, o którym pan powiedział. My też nie możemy zabronić dzieciom grać i siedzieć w internecie, bo tworzymy wykluczenie społeczne z grupy rówieśniczej. To też jest błąd, który czasami rodzice popełniają w drugą stronę, tworząc sytuację, w którym dziecko się nie może odnaleźć w grupie rówieśniczej, bo o czym ma rozmawiać?
No oczywiście.
Pani Halina Orzechowska.
Ja do tego chyba chciałam dołożyć taką uwagę, że jednak jeżeli koledzy i koleżanki są tylko w sieci, to tak naprawdę to dziecko jest też samotne. Czyli jest ta samotność w sieci mimo wszystko, ponieważ nic nie zastąpi takich kontaktów bezpośrednich, tak?
Drodzy Państwo, powoli zmierzamy w kierunku podsumowania naszego dzisiejszego spotkania, chociaż to jest temat tak rozległy, że pewnie moglibyśmy rozmawiać i kolejne wątki by się pojawiały. Pani Halino, jakie ma Pani przesłanie do rodziców na tę niedzielę dzisiejszą?
Drodzy rodzice, piękna pogoda, piękny dzień, wolny dzień od pracy, wolny dzień od zajęć. Z pewnością zachęcam do tego, żebyście aktywnie na świeżym powietrzu ze swoimi dziećmi spędzili czas. Zachęcam do tego, żebyście przemyśleli, jak spędzacie czas na co dzień, czy można by było to zmienić. Przemyślcie też sprawę korzystania przez wasze dzieci z internetu, telewizji, tableta. Dla tych, nie mówiliśmy tutaj o rodzicach dzieci najmłodszych. W związku z tym, że taką grupą wiekową jakby jestem najbardziej zainteresowana i zaniepokojona, powiem tak. Nie bądźcie tabletowymi rodzicami. Nie udostępniajcie tabletu, smartfona dziecku przed ukończeniem drugiego roku życia. Jeżeli uznacie, że to już jest czas, to pamiętajcie, że między drugim a trzecim rokiem życia dziecko nie powinno dłużej oglądać niż 15 minut, czy korzystać z tych urządzeń. Między trzecim a czwartym rokiem życia do 30 minut. Między czwartym a piątym rokiem życia do 40 minut. Między piątym a siódmym rokiem życia do godziny czasu. Pamiętajcie, żeby nie korzystać jednorazowo dłużej niż 30 minut w ogóle urządzeń ekranowych. Nie jedźcie podczas oglądania, korzystania z tych urządzeń. Na pewno nie powinno się korzystać z nich przynajmniej godzinę przed snem. Zachęcam też rodziców do tego, żeby na stronie Fundacji Dzieci Niczyje weszli na stronę www.mama-tata-tablet. Tam znajdziecie szersze informacje na ten temat. Zachęcam też do obejrzenia filmu Hobo Tabletis w narracji Krystyny Czubówny. Myślę, że uzupełni waszą wiedzę i zachęci do tego, żeby podjąć, jeżeli jest to konieczne, działania zmierzające do takiego świadomego podejmowania decyzji co do korzystania przez dzieci z urządzeń ekranowych.
Dziękuję bardzo. Teraz kilka słów podsumowania od pana Tomasza Drabika. Jak wyznaczyć dziecku te granice?
Ja bym chciał zwrócić uwagę jakby na dwa elementy funkcjonowania tego układu, którym jest rodzina. Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że nie do końca to, co my mówimy, ale to, jak się zachowujemy i jak faktycznie funkcjonujemy, jest wyznacznikiem wzorca dla dzieci. Czasami wydaje nam się, że jak my czegoś zabronimy dziecku, a sami to robimy, to będzie skuteczne. No nie, to wręcz uczy dziecka jakiegoś rodzaju podwójnych standardów, że możemy mówić co innego i robić co innego. My w procesie wychowania absolutnie, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie, jesteśmy autorytetami bezwzględnymi dla naszych dzieci.
I możemy konkurować z tymi youtuberami.
I możemy konkurować jak najbardziej z tymi youtuberami. Druga rzecz, to tutaj, to trochę taka rzecz, o której wspomniał pan dyrektor w swojej wypowiedzi. Wsłuchujmy się w to, co dzieci do nas mówią, z czym przychodzą do nas, a nie mówmy, poradzisz sobie, a jakoś to będzie, a jakoś dasz radę, bo ono przychodzi często z swoim wielkim problemem, który w jego wieku, na jego etapie rozwojowym jest dla niego wielkim problemem.
To, że my ten problem widzimy inaczej z perspektywy dorosłego, to nie znaczy, że powinniśmy go lekceważyć, a niestety często tak robimy.
Bardzo dziękuję. I pan Mariusz Dubojski, dyrektor szkoły w Reptowie. Jakie ma pan przesłanie dla naszych słuchaczy na niedzielę?
Myślę, żeby się nie wstydzić to, co pan Tomasz wcześniej sugerował. Korzystać z tych wszystkich możliwych form pomocy dla osób, które w życiu dorosłego rodzica są najważniejsze, czyli o swoje dzieci. Szkoła jest naprawdę miejscem wsparcia. I naprawdę mamy dobrych specjalistów, którzy myślą o dzieciach, którzy są dla dzieci, pedagodzy, psycholodzy, jeśli jakaś szkoła posiada. To takie moje skryte marzenie, żeby w każdej faktycznie był. Ale żeby się nie krępować i nie szukać na siłę samemu rozwiązania. Zaufać tym ludziom, którzy albo pokończyli specjalistyczne studia, szkolenia lub mają doświadczenie. Tak jak kiedyś ufaliśmy dziadkom, tak teraz zaufajmy też i tym, którzy tak naprawdę coraz więcej czasu spędzają z naszymi dziećmi, czyli tymi nauczycielami. I sądzę, że naprawdę znajdą tam wsparcie, a przynajmniej kierunek działań na przyszłość. Czy to do poradni takiej, czy do specjalisty takiego, ale są tam ludzie na pewno do pomocy i zachęcam do tej pomocy i takiej też otwartości na to, co szkoły robią. Bo szkoły chcą angażować rodziców, nie tylko wyciągnąć coś od rodzica, ale jest wiele szkół, które chcą ich wesprzeć w działaniu. Jakimiś spotkaniami z ciekawymi ludźmi, jakimiś prelekcjami, czy nawet na tych wywiadówkach jakąś, my to nazywamy pedagogizacją rodziców, ale szkoła też chce właśnie wspierać tego rodzica i żebyśmy się na to wsparcie nie zamykali, mówiąc, że to nie moje dziecko, mnie to nie dotyczy.
I bądźmy z naszymi dziećmi, a nie tylko przy nich i niech to będzie nasze zadanie domowe, nie tylko na niedzielę. Bardzo państwu dziękuję. Pani Halina Orzechowska, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Stargardzie, Mariusz Dubojski, dyrektor szkoły w Reptowie, Tomasz Drabik, psychoterapeuta, poradnia zdrowia psychicznego w Stargardzie, Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. To był program To się nadaje do radia.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.